Jest to projekt uchwały PU 217/11 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu. I pana prezydenta poproszę o przedstawienie tego projektu. Nie, pani dyrektor Kocięcka, bardzo proszę. Proszę państwa o zajęcie miejsc i umożliwienie pani dyrektor przedstawienia projektu uchwały.
Szanowni państwo, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Budżet miasta Poznania przyjęty przez państwa na ten rok przewiduje przychody z prywatyzacji dwóch podmiotów. Jednym z nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu. To przedsiębiorstwo ma bardzo długoletnią historię. Sięga ta historia początku czy połowy lat 70., kiedy z połączenia kilku działających na terenie miasta przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej powstało jedno przedsiębiorstwo, które następnie w latach 90. zostało na państwa, w oparciu o państwa zgodę, przekształcone w spółkę prawa handlowego. Początkowy kapitał zakładowy tej spółki wynosił 3 600 000 zł. Spółka ta w 2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Wiązało się to z zamiarem przeprowadzenia prywatyzacji tej spółki poprzez rynek kapitałowy. Obecnie kapitał zakładowy tej spółki wynosi 6 600 000 zł i dzieli się na 660 000 akcji, każda o wartości nominalnej 10 zł. Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, a także bez zlecenia w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a także administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Jak wyglądają wyniki finansowe tejże spółki? Jeśli chodzi o rok 2011, mamy w tej chwili wyniki wstępne. Spółka jest w trakcie przygotowywania sprawozdania. To sprawozdanie jest także zgodnie z przepisami badane przez biegłego. Z uwagi na fakt, że pomiędzy rokiem 2009 a 2010 nastąpiła zmiana sposobu prezentacji wyniku, doprowadziliśmy te wyniki do porównywalności. No i jakie są wnioski? Przychody z działalności tejże spółki w stosunku do roku 2010 mają lekką tendencję spadkową. Temu spadkowi towarzyszy na podobnym poziomie spadek kosztów działalności operacyjnej. W efekcie wynik finansowy netto, jeszcze przed, co prawda, zbadaniem przez biegłego, ale jest wynikiem na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Ta różnica jest na poziomie niespełna 10%. To, co dla państwa jest ważną informacją, to sytuacja, że to jest spółka, która nie ma zadłużenia, która nie jest obciążona kredytami i pożyczkami, czyli jej sytuacja ekonomiczno-finansowa z punktu widzenia potencjalnego inwestora jest dobra. Nie można tu identyfikować jakichś istotnych zagrożeń. Czym ta spółka zarządza? Czy jaki jest skala jej działalności i oddziaływania? Przede wszystkim blisko 3,5 tysiącami nieruchomości miasta Poznania w oparciu o umowę z ZKZL-em. Ta umowa została zawarta w trybie konkurencyjnym na podstawie przeprowadzonego przez ZKZL przetargu. Dodatkowo spółka zarządza także 670 wspólnotami mieszkaniowymi, ma 91 nieruchomości w tak zwanym przymusowym zarządzie, 26 budynków w administracji zleconej, 13 budynków własnych i 6 nieruchomości w samoistnym posiadaniu, czyli takich, o których tytuł własności spółka się stara, ponieważ zachodzą przesłanki, że taki tytuł własności może uzyskać. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto Poznań prywatyzuje spółkę? Skoro ma tak dobre wyniki, może powinna zostać w portfelu miasta. Może opłacałoby się po prostu pobierać dywidendę i korzystać z tego. Po pierwsze, już w momencie, kiedy państwo podejmowali decyzję o przekształceniu tego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego w 1994 roku, w uzasadnieniu do tej uchwały było wyraźnie wskazane, że zamiarem dalszym jest prywatyzacja tego przedsiębiorstwa po jego pierwszym etapie komercjalizacji. Drugą taką przesłanką potwierdzającą, że kierunek zmian będzie zmierzał w kierunku przekształcenia, prywatyzacji tego podmiotu, to było podjęcie decyzji o wyodrębnieniu ZKZL-u i o rozdzieleniu funkcji gospodarowania nieruchomościami od zarządzania nieruchomościami. Gospodarowanie nieruchomościami to jest zadanie własne gminy, zarządzanie nieruchomościami zgodnie z kierunkiem zmian, także zmianami przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jest w tej chwili usługą, której nabycie może nastąpić w oparciu o postępowanie konkurencyjne przetargowe. Dzisiaj ZKZL dokonuje takiego postępowania i w trybie przetargowym wybiera podmiot, który administruje nieruchomościami. Mamy oto taką sytuację, że teraz miasto reprezentowane przez ZKZL zleca MPGM-owi, którego właścicielem jest także miasto Poznań, świadczenie na swoją rzecz usługi. Wybór nastąpił oczywiście z zachowaniem procedur konkurencyjnych, ale musicie państwo pamiętać o tym, że ta relacja jest relacją, która skłania do zachowań nierynkowych. Trochę jak w rodzinie. Bardzo trudno bratu od siostry oczekiwać spełnienia określonych świadczeń. Dużo częściej się woła mamę i tatę do tego, żeby rozsądzili problem. To nie jest dobra sytuacja. Ta umowa w tej chwili jest zawarta do 20 października 2013. Proces prywatyzacji MPGM-u był przygotowywany kilkukrotnie. W 2004 roku nawet skorzystaliśmy ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa i spółka była objęta programem prywatyzacji podmiotów komunalnych i ten proces prywatyzacji był współfinansowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Wtedy ta prywatyzacja miała następować przez rynek kapitałowy. Ten projekt nie został zrealizowany. W 2010 roku po przeprowadzonej restrukturyzacji spółki, wynikającej właśnie z faktu, że straciła wtedy kontrakt z ZKZL-em i konieczne było przeprowadzenie działań o charakterze uzdrawiającym. Ponadto po podjęciu decyzji o ograniczeniu ryzyka roszczeń z tytułu braku rynkowych stawek czynszowych w zasobie o nieuregulowanym stanie prawnym. Prezydent miasta podjął decyzję o wszczęciu procedury przygotowania tego podmiotu do prywatyzacji. Przesłanką, o której państwu muszę wspomnieć, to także fakt, że w 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami. W wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdził, że miasto Poznań poprzez udział kapitałowy w spółce MPGM zaangażowało się w działalność, której zakres wykracza poza sferę użyteczności publicznej. Taka jest konstatacja w odniesieniu do stanu faktycznego obecnie, albowiem w momencie, kiedy tworzyliśmy tę spółkę, mogliśmy tę działalność wykonywać. Dziś rzeczywiście nie jest to zadanie własne gminy, nie jest to działalność, którą miasto powinno się angażować. Ważne jest także to, że kluczowy przedmiot działalności MPGM-u, czyli podstawowe źródło przychodów, jest obarczone tą wadą. Gdyby to nie było to kluczowe, moglibyśmy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami. Ważna sprawa, którą państwo podnosili w dyskusjach, to pytanie, co jest, jeśli chodzi o aspekt nieruchomości zarządzanych przez MPGM w trybie artykułu 752, czyli prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Ten zasób trafił do MPGM-u na początku z uwagi na to, że były decyzje administracyjne, że było to zadanie własne gminy. W międzyczasie nastąpiły zmiany przepisów prawa, to zadanie własne gminy zostało wykreślone, a przypisano temu zadaniu realizację go w oparciu o artykuł 752, czyli zarządzanie cudzymi sprawami bez zlecenia. Zarządzający nigdy nie ma prawa do nabycia tych nieruchomości na swoją własność. On po prostu powinien dbać należycie o interes właściciela i w każdej chwili być gotowym do tego, żeby przedstawić mu rachunek z tego zarządu. Jeśli będzie robił to niezrzetelnie, naraża się na odszkodowanie. Spółka w tej chwili w tym zasobie posiada 98 nieruchomości, znajduje się w nich 799 lokali mieszkalnych i 149 lokali użytkowych. Ten zasób zamieszkuje około 2000 osób. To nie są tylko nieruchomości, co do których nie wiemy, kto jest ich właścicielem. To są także nieruchomości, co do których doskonale wiemy, kto jest ich właścicielem, ale właściciel nie chce ich przejąć, nie chce ich odebrać. Taki mamy przypadek w odniesieniu do PZU czy Uniwersytetu Przyrodniczego. Przyczyny mogą być różne, tak? Nie wiemy, dlaczego właściciele tak się zachowują. Wybór trybu prywatyzacji. Proszę Państwa, wyboru dokonuje zbywca, czyli miasto Poznań, kierując się przesłankami wynikającymi z ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji. Trybów jest wiele, zostały one tu Państwu przedstawione, od oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, negocjacji, aukcji, sprzedaży poprzez rynek regulowany. Możliwości jest wiele. Przeprowadziliśmy analizę poszczególnych trybów, zastanawiając się także, w jaki sposób najlepiej będzie chronić interes spółki. Pamiętajmy o tym, że spółka działa na sektorze usług. Sektorze usług, który jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o możliwość przejęcia kontraktów. To jest sektor, do którego wejścia nie ma wysokich barier. Nie jest wymagana wysoka technologia, wysokie nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym tak naprawdę większość informacji, w szczególności dotyczących kontraktów i klientów, są informacjami wrażliwymi. Wiele trybów prywatyzacyjnych umożliwia potencjalnym nabywcom przeprowadzenie tak zwanego due diligence, czyli badania spółki poprzez przeprowadzenie samodzielnie audytu wszystkich aktywności i aktywów spółki. Zdecydowaliśmy, że te dane i ta sytuacja, w której spółka jest, powinny być chronione. Stąd rekomendacja, aby to zbycie nastąpiło w trybie przetargu publicznego z uwzględnieniem w cenie wywoławczej, która będzie opublikowana w ramach tego postępowania, także ceny wartości nieruchomości, co do których MPGM uznaje się za samoistnego posiadacza, a które nie są jeszcze aktywem spółki, ale przy dołożeniu należytej staranności mogą stać się takim aktywem spółki, ponieważ spółka ma do tego tytuły prawne, wprowadzeniem także zabezpieczeń dla pracowników i także wprowadzeniem do treści umowy sprzedaży akcji postanowień chroniących określone aspekty działalności spółki. Jakie są kluczowe postanowienia umowy sprzedaży akcji, które chcemy w jej treści zawrzeć? Po pierwsze, ograniczenie możliwości obniżania kapitału zakładowego spółki w okresie 60 miesięcy od nabycia akcji. Taka możliwość będzie tylko wtedy, jeśli miasto wyrazi na to zgodę. Także w okresie 60 miesięcy nabywca nie będzie mógł przeprowadzić podziału spółki, jej przekształcenia albo połączenia z inną spółką, chyba że miasto Poznań wyrazi zgodę. Także w tym samym okresie kupujący nie będzie mógł zbyć części ani całości posiadanych akcji, o ile nie uzyska na to odrębnej zgody. Zgodnie z wolą wyrażoną przez związki zawodowe MPGM-u, miasto Poznań w umowie kupna-sprzedaży akcji zagwarantowało sobie prawo posiadania przez 60 miesięcy jednej akcji i prawo posiadania jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ta sytuacja umożliwi miastu przez cały okres ochronny, gwarancyjny, utrzymywanie legitymacji czynnej do ewentualnego zaskarżania uchwał czy podejmowania działań chroniących interes spółki czy jej pracowników. Także w okresie 60 miesięcy nabywca akcji nie będzie mógł doprowadzić do zmiany miejsca siedziby spółki, nie zbędzie jej nazwy, nie zbędzie logo, także będzie obowiązany utrzymać przedmiot jej działalności. Nie będzie mógł także w tym okresie wszcząć dobrowolnego procesu jej likwidacji. Zostaje kupujący zobowiązany do składania miastu Poznań okresowych sprawozdań. także do udostępniania miastu Poznań informacji i dokumentów. Dodatkowo miasto Poznań będzie miało także prawo do wykonywania kontroli na własny koszt wszystkich dokumentów. Jeśli jakiekolwiek z postanowień tej umowy zostaje naruszone, nabywca akcji będzie musiał zapłacić kwotę gwarancyjną miastu Poznań, która została określona w umowie jako kwota restrykcyjna, czyli kwota, która zniechęca całkowicie do podjęcia takiego działania każdy racjonalnie działający podmiot ekonomiczny. Tak? Nie powinno się to nikomu opłacać. Podobne klauzule są także zawarte, jeśli chodzi o nienależyte wykonanie obowiązków sprawozdawczych czy informujących. Oczywiście, jeśli te kwoty gwarancyjne nie zostaną zapłacone w terminie, zapewniamy sobie prawo do odsetek. Prawo do kwot gwarancyjnych jest także obwarowane zapisem, że nie można się uchylić od ich zapłaty, powołując się na okoliczności, że się nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia. Także ta odpowiedzialność zostaje przypisana kupującemu. Jeśli także nie będzie z tego tytułu szkody, także odpowiedzialność gwarancyjna będzie ponoszona. Zabezpieczyliśmy bardzo wiele szczegółowych okoliczności, kierując się interesem miasta Poznania. W jaki sposób inwestor będzie musiał nam zagwarantować zapłatę tych kwot? Ano albo poprzez poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 KPC, albo poprzez weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, albo poręczenie bankowe, albo gwarancję bankową, albo gwarancję ubezpieczeniową. Będziemy się starali wykorzystać szeroki wachlarz zabezpieczeń, dając tutaj możliwość wyboru także inwestorowi. Najważniejszą informacją to jest to, że załącznikiem do tejże umowy kupna sprzedaży akcji będzie ustalone pomiędzy związkami zawodowymi, miastem Poznań i spółką porozumienie społeczne, które zostanie podpisane przed wszczęciem procedury przetargowej i które będzie stanowiło podstawę dla ochrony praw pracowniczych. To porozumienie społeczne wejdzie w życie w dniu następującym po dniu, w którym miasto przeniesie większościowy pakiet swoich akcji na inwestora. Czyli będzie to w całości zobowiązanie inwestora. Negocjacje, jeśli chodzi o ten pakiet społeczny, rozpoczęły się 21 września ubiegłego roku. Odbyło się 11 spotkań pomiędzy stronami. 15 marca zakończono negocjacje w zakresie kluczowych postanowień. Mamy w tej chwili najtrudniejszy etap, ponieważ jest to etap uzgadniania szczegółów. Zawsze wiemy, że czasami diabeł czy drobiazgi powodują, że jest to sytuacja trudna. Ale procedura jest taka, że jeśli tego porozumienia społecznego nie będzie, nie można wszcząć postępowania przetargowego. Dlatego, że elementem postępowania przetargowego jest umowa kupna sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Każdy inwestor, składając swoją ofertę, będzie musiał do niej dołączyć zaparafowaną umowę kupna sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Jakie są kluczowe postanowienia tego porozumienia społecznego? Po pierwsze, żeby zabezpieczyć pracowników, miasto Poznań zobowiązuje się, że pomiędzy dniem podpisania tego porozumienia a momentem sprzedaży akcji nie będą podejmowane żadne istotne działania zmierzające do ograniczenia poziomu zatrudnienia w spółce. Ochronie będą podlegali pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony, gdzie ten poziom zatrudnienia będzie utrzymywany taki, jaki będzie na dzień podpisania porozumienia społecznego, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, to zatrudnienie do momentu wygaśnięcia umów będzie obowiązywało. Okres ochrony pracowników to okres także 60 miesięcy, więc pod tym względem zarówno umowa sprzedaży akcji, jak i porozumienie społeczne są zbieżne co do okresów ochronnych. Właściciel, który nabędzie akcje spółki MPGM, gwarantuje pracownikom w okresie ochronnym prawo do dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki. to jest prawo, które jest obligatoryjne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, jak długo one są akcjonariuszami. W momencie całkowitej prywatyzacji to prawo wygasa. Tu zostaje ono utrzymane przez okres 60 miesięcy po to, żeby zapewnić pracownikom dostęp do informacji o spółce i o wszystkich aspektach jej działalności. Także tryb wyboru pracowników nie będzie ulegał zmianie. Porozumienie społeczne przewiduje możliwość skorzystania przez pracowników po okresie ograniczenia obrotu ze złożenia oferty właścicielowi nabycia przez niego akcji, które otrzymają nieodpłatnie. Państwo zapewne pamiętacie, że wszyscy uprawnieni pracownicy mają w przypadku przedsiębiorstw, które były najpierw komercjalizowane, a potem są prywatyzowane, prawo do otrzymania pakietu nieodpłatnie akcji spółki. Właściciel, który nabędzie akcję spółki i spółka jako pracodawca, zobowiązują się do zapewnienia trwałości stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy mają umowę zawartą na czas nieokreślony przez cały okres ochronny, czyli okres 60 miesięcy, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony do momentu upływu czasu, na jaki ta umowa została zawarta. Tu wyjaśniam, że pracownicy zatrudnieni do obsługi kontraktu z ZKZL-em w większości mają umowy zawarte na czas określony, ponieważ ich zatrudnienie było konieczne dla realizacji tego zlecenia. Oczywiście, jeśli nastąpią jakiekolwiek próby zmiany tego stosunku pracy, także wypowiedzenie zmieniające, w każdym z tych warunków pracownik będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania za cały okres zatrudnienia, które miał prawo mieć w spółce. Także przez okres 60 miesięcy pracodawca nie będzie wprowadzał zachęt w postaci programów dobrowolnych odejść, które by skłaniały pracowników do podejmowania decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamknięcia, czyli od momentu prywatyzacji, nastąpi zwiększenie funduszu wynagrodzeń w spółce o 10% z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze. Pracownicy, którzy w okresie ochronnym będą korzystali z przejścia na emeryturę lub rentę, będą uprawnieni do odprawy w wysokości 200% wymiaru. Kodeks pracy obecnie przewiduje 100% wymiaru. Zawsze to jest przeciętne wynagrodzenie z danego pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian, które mogłyby mieć charakter ujemny, umniejszający prawa pracownicze w istniejących w spółce regulaminach, a jeśli takie zmiany będą, będą musiały być dokonane po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi i po uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Jeśli spółka w okresie ochronnym wypracuje zysk, to 2,5% kwoty tego zysku będzie przeznaczone na nagrody dla pracowników. Jeśli będą nowe stanowiska uruchamiane w spółce albo będą wakaty, to w pierwszej kolejności propozycje zatrudnienia na tych stanowiskach będą otrzymywali pracownicy spółki posiadający wymagane dla danego stanowiska kwalifikacje, czyli jest to taki wymóg preferowania awansu wewnętrznego w miejsce rekrutacji zewnętrznej. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się przyjąć i utrzymać wszystkie istniejące obecnie składniki wynagrodzenia za pracę. Także na obecnie funkcjonujących zasadach w okresie ochronnym w spółce zostanie utrzymana działalność socjalna i sposób funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zostały zagwarantowane zasady współpracy ze związkami zawodowymi, a także wprowadzony zapis na umożliwienie wprowadzenia w spółce ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego finansowanego ze środków spółki. Zwracam uwagę na to, że to jest zapis na możliwość, czyli na intencję, a nie na przymus. Porozumienie społeczne przewiduje, że imiennie wymienieni pracownicy, którzy prowadzili z miastem Poznań negocjacje w zakresie treści porozumienia społecznego, uzyskają dodatkowe gwarancje w zakresie trwałości swojego stosunku pracy. Miasto Poznań zobowiązuje się do tego, co już zostało zawarte w umowie kupna-sprzedaży, że kapitał zakładowy spółki nie będzie obniżany, że nie będzie zbywania części lub całości akcji, że nie będzie przekształcenia spółki, podzielenia lub połączenia. Te czynności mogą być wykonane, jeśli miasto Poznań wyrazi na to zgodę. Zwracam uwagę na trzecią kropkę, że przed wyrażeniem zgody miasto Poznań zobowiązuje się do uzyskania zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w formie uchwały. Czyli mówiąc dokładnie, w sytuacji, jeśli inwestor w odniesieniu do kapitału zakładowego albo do zbycia części lub całości akcji, albo do jakichkolwiek zmian własnościowych w spółce będzie chciał poprosić miasto o zgodę, najpierw będzie musiał te kwestie przedstawić związkom zawodowym, a prezydent miasta będzie obowiązany przedstawić państwu, Radzie Miasta Poznania, tę propozycję i uzyskać państwa zgodę, zanim wyrazi tę zgodę inwestorowi. Jeśli inwestor uzyska zgodę na zbycie więcej niż 50% akcji, musimy zapewnić przejście na nowego nabywcę wszystkich zobowiązań wynikających z porozumienia społecznego. Także zapis, o którym już mówiłam, na bazie planowanej umowy, chronimy siedzibę spółki, nazwę, logo, przedmiot działalności, a także możliwość otwarcia postępowania likwidacyjnego. W opinii mojego biura wszystkie te elementy, które państwu przedstawiłam, czyli zarówno zapisy umowy sprzedaży akcji, jak i zapisy w tej chwili kluczowe porozumienia społecznego, pozwolą na zabezpieczenie zarówno interesów miasta Poznania, jak i interesów pracowników w procesie prywatyzacji tej spółki. Jaka będzie procedura postępowania? Przyjęcie przez państwa tej uchwały, którą za chwilę państwu przedstawię, jest podjęciem decyzji kierunkowej, zezwalającej na wszczęcie procedury. Ta procedura wymaga jeszcze zlecenia wykonania memorandum informacyjnego, przygotowania całej dokumentacji przetargowej, no i oczywiście doprowadzenia do podpisania porozumienia społecznego. Dopiero mając w ręku wszystkie te elementy, jest możliwe ogłoszenie przetargu na sprzedaż akcji, wywołanie najkorzystniejszej oferty i w ramach tej całej procedury, zgodnie z przewidywaniami, jak będą wyglądały zapisy postępowania przetargowego, inwestor będzie zobowiązany do bycia związanym złożoną przez siebie ofertą przez okres umożliwiający państwu podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zbycie właśnie jemu pakietu akcji MPGM-u. Dopiero po państwa uchwale wyrażającej w trybie ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji zgodę na ten proces będzie możliwe doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży akcji, a także dokładne ustalenie listy uprawnionych pracowników i przydzielenie im akcji, które im nieodpłatnie przysługują. W stosunku do projektu uchwały pierwotnego, który został złożony w Biurze Rady Miasta Poznania, prezydent miasta złożył autopoprawkę obejmującą podstawę tejże uchwały w związku z wątpliwościami, iż poprzednia podstawa mogłaby rodzić wątpliwości co do tego, czy przypadkiem nie jest to uchwała o charakterze wolitywnym, czyli zezwalającym na konkretne działanie. Żeby tej wątpliwości nie było, obecna podstawa uchwały Rady Miasta wskazuje wyraźnie, że jest ona podejmowana na podstawie statutu, czyli ma charakter deklaracji, zezwala prezydentowi miasta na przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu publicznego, wyraźnie jednoznacznie wskazuje, że sprzedaż akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w drodze odrębnej uchwały. Wszystkie te zapisy, które są w treści obecnej, sprawiają, że jakichkolwiek obaw przed roszczeniem jakiegokolwiek potencjalnego inwestora w tej chwili myślę, że już nie powinniśmy posiadać. W imieniu prezydenta miasta serdecznie państwa proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. W głosowaniu 3 głosy za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Komisja, przepraszam. Tak, to jest na ostatnim posiedzeniu. Komisja Budżetu, 3 głosy za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących, również opinia pozytywna. Rzeczywiście ta autopoprawka trafiła do nas. Tak jak pani dyrektor mówi, istotą autopoprawki było to, żeby wątpliwość prawna, która się pojawiła po konsultacji z panią mecenas Gliszczyńską, że podstawa prawna, która zawiera w sobie nie tylko statut Poznania, ale również na przykład ustawę o komercjalizacji, powoduje, że w zasadzie ta uchwała podjęta dzisiaj rozstrzyga definitywnie o sprzedaży, a uchwała druga nie będzie w zasadzie wiązała prezydenta, ponieważ jeśli by nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania, to podmiot, który wygrałby to postępowanie, miałby roszczenie o zawarcie umowy. Ale jest jeszcze druga zmiana, która dotyczy paragrafu pierwszego, ponieważ jest rozszerzony paragraf pierwszy, w którym jest nie tylko zgoda na przeprowadzenie procedury, a również zaznaczenie, że następuje wyłączenie jednej akcji z owej sprzedaży. I to jest również w autopoprawce. Tak? W pierwotnym tekście była tylko zgoda na przeprowadzenie procedury sprzedaży wszystkich akcji z wyłączeniem akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia, a w autoprawce jest z wyłączeniem jednej akcji oraz akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia. I w związku z tym ja chciałem zapytać panią mecenas, czy wszystkie wątpliwości nikną w tym momencie.
Czy jeśli chodzi o podstawę prawną, to tutaj już wcześniej wyjaśniałam Państwu, że problem wynikał stąd, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady jest wymagana nie na zbycie akcji, a na wystąpienie ze spółki. Zbycie akcji co do zasady nie wymaga zgody, w związku z czym jest to pozostawione decyzja co do wszczęcia procedury i zbywania akcji nie wszystkich spółki jest pozostawione uznaniu organu odpowiedzialnemu za gospodarowanie, czyli prezydentowi. Natomiast w momencie, w związku z tym ta wątpliwość się pojawiła, skoro była wskazywana podstawa z ustawy o samorządzie gminnym dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie, no to stąd moja wątpliwość, że potencjalny nabywca mógł uznać tą uchwałę za zgodę i dalsza uchwała rady nie była wymagana dla zawarcia ważnej umowy. Po zmianie podstawy prawnej, gdzie nie ma wątpliwości, że jest to tylko deklaracja, czyli no, intencja rady jest zezwolenie prezydentowi na wszczęcie procedury, nie jest to zgoda na wystąpienie ze spółki, nie ma tego ryzyka. Co do jednej akcji, tutaj już uzyskałam wyjaśnienia, że projekt umowy, która będzie zawierana z potencjalnym nabywcą, rzeczywiście na 60 miesięcy przewiduje pozostawienie jednej akcji. Po upływie tego okresu ta akcja automatycznie będzie zbywana na rzecz tego nabywcy, czyli umowa już przewiduje z góry zbycie tej akcji po upływie pewnego czasu, w związku z czym zawarcie tej umowy, no, w mojej ocenie spełnia kryterium wystąpienia ze spółki w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, a skoro tak, to będzie wymagane podjęcie przez Radę uchwały dla ważności takiej umowy.
Czyli innymi słowy, w tej postaci, w jakiej uchwała jest zaprezentowana, rzeczywista transakcja może być zawarta po podjęciu przez Radę ostatecznej uchwały, po zakończeniu całej procedury, a brak tej uchwały nie powoduje, że potencjalny nabywca ma roszczenia wobec...
Tak, zawarcie umowy sprzedaży akcji, nawet nie wszystkich, w momencie, w którym z tej umowy będzie wynikał obowiązek zbycia po jakimś czasie czy po spełnieniu warunków tych akcji, jest wystąpieniem do spółki i wymaga zgody Rady Miasta dla swojej ważności.
Dobrze, ja to tak szczegółowo dopytuję, dlatego że w toku dyskusji, które wśród radnych się toczyły, ważnym elementem tej dzisiejszej decyzji było to, żeby nie okazało się w przyszłości, że w zasadzie dzisiaj pozbyliśmy się wpływu na przebieg tego postępowania i że deklarowana ta druga uchwała rzeczywiście będzie miała sens i znaczenie, jak również dlatego, że wiem, że w tych rozmowach pan prezydent Kruszyński jednoznacznie podkreśla, że taka jest jego intencja również. W związku z tym chciałbym, żeby przedstawiony Radzie dokument nie wzbudzał wątpliwości.
Ja rozumiem tak, w mojej ocenie będzie wymagana taka zgoda, przy czym chciałabym podkreślić, to czy ta zgoda będzie wymagana, czy nie, nie wynika z treści uchwały nie z dzisiejszej, tylko z treści ewentualnych warunków przetargu i umowy, która będzie zawierana z nabywcą, ponieważ tak jak wskazywałam na początku, wyłącznie wystąpienie ze spółki wymaga zgody. Oczywiście tak. My w relacjach w ramach jednostki, czyli w relacjach między prezydentem i Radą możemy wskazać, że będziemy jakichś kolejnych czynności wspólnie podejmowali, czy jakichś uchwał wymagali, jednakże dla ważności zawieranej na zewnątrz umowy, czyli z potencjalnym nabywcą, tylko w razie występowania ze spółki.
I to zachowanie jednej akcji właśnie daje gwarancję tego, że my nie występujemy ze spółki.
No, czy jeżeli zostanie zachowujemy jedną akcję, nie jest to wystąpienie, czyli nie jest wymagana zgoda, przy czym podkreślałam, tutaj z wyjaśnień uzyskanych od pani dyrektor Kocińskiej wynika, że ta jedna akcja będzie automatycznie zbywana po 60 miesiącach, czyli już z tej umowy wynika obowiązek zbycia przez miasto, a skoro tak, to ta umowa będzie rozumiana jako wystąpienie ze spółki, a właściwie zawarcie umowy zobowiązującej do wystąpienia ze spółki.
Ale dopiero wtedy.
Ale moim zdaniem już na obecnym etapie będzie konieczne, czyli na przed rozstrzygnięciem tego przetargu będzie konieczne uzyskanie zgody Rady, ponieważ tutaj miasto się zobowiąże do zbycia, a skoro tak, taka umowa zobowiązująca też powinna być traktowana jako wystąpienie ze spółki i wymagać zgody Rady.
Dziękuję bardzo za te szczegółowe wyjaśnienia. Zapytam, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Wniosek formalny pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, w imieniu klubu chciałem złożyć wniosek formalny o odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały i już ten wniosek uzasadniam. Szanowni Państwo, w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, która odwlekała, czy odwlekliśmy podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie, dając sobie czas na prowadzenie negocjacji, czy dając prezydentowi czas na prowadzenie negocjacji z pracownikami MPGM-u. I dobrze się stało, że niemalże te negocjacje są zakończone, że prawie udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ale cały czas prawie, tak? Cały czas nie ma porozumienia społecznego podpisanego. Jeżeli jest tak, jak to na początku sesji w oświadczeniu swoim sygnalizował pan prezydent Grobelny, że 29 spotykamy się na sesji nadzwyczajnej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy debatowali nad tym projektem uchwały w sytuacji, w której porozumienie społeczne będzie już zawarte. Dla nas wszystkich jest oczywiste, że pan prezydent nie ogłosi przetargu przed tym, jak porozumienie społeczne nie będzie podpisane nad memorandum informacyjnym. I tak już można pracować. W związku z tym no, podejmowanie tej uchwały dzisiaj w moim przekonaniu jest nieuzasadnione, przedwczesne co najmniej. W związku z tym w imieniu klubu wnoszę o zdjęcie tego z porządku obrad.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wniosek jakby przeciwny. Ja już wczoraj, także w piątek argumentowałem, że koniecznym jest zlecenie przez nas memorandum informacyjnego. Przygotowanie tego memorandum informacyjnego zabierze także pewien okres czasu i myślę, że w tym czasie ta kwestia, która jest ważna oczywiście, bo przygotowanie zapisów tego porozumienia mimo już wynegocjowanych warunków jest oczywiście ważnym elementem, to ten czas możemy poświęcić zarówno i na memorandum, jak i na spisanie ostatecznie tego porozumienia. W związku z tym bardzo prosiłbym Wysoką Radę jednak o podjęcie uchwały w tej sprawie, abyśmy mogli zlecać przygotowanie tego dokumentu, który jest istotny. Czasu jest bardzo mało, do końca roku możemy mieć kłopoty z przeprowadzeniem całej procedury, w związku z tym prosiłbym o niezwlekanie.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Sam mam sporo wątpliwości co do końcowego efektu naszej dyskusji. Wydaje mi się, że wiele rzeczy będziemy musieli jeszcze sobie wyjaśnić, jeśli chodzi o to, czy wydać tą ostateczną zgodę na prywatyzację. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w dniu dzisiejszym taką uchwałę przyjęli. i widzę tutaj wielką zmianę w postępowaniu SLD, dlatego że to, że te rozmowy w tej chwili się odbywały ze związkami zawodowymi, że rozmawialiśmy o tych paktach społecznych, to jest to, że jako Platforma Obywatelska ponad pół roku temu nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego tematu na posiedzenie sesji, a gorącym zwolennikiem tego, żeby ten temat był bez żadnych uzgodnień społecznych wprowadzony na sesję, był pan przewodniczący Lewandowski. No, byliśmy wspólnie na tym spotkaniu i to są fakty. W związku z tym to, że dzisiaj przystępujemy w zupełnie innej sytuacji do tej dyskusji, mając już pewne rzeczy, które są prawie że wynegocjowane, pozwala nam na to, żeby podjąć świadomie tą pierwszą uchwałę i następnie zobaczyć, czy po pierwsze dojdzie do tego porozumienia, bo to jest bardzo ważna rzecz, po drugie zobaczyć, kto zostanie zwycięzcą, czy to jest firma, która jest wiarygodna, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki komunalnej w naszym mieście. Po trzecie, czy miasto Poznań będzie miało z tego korzyść finansową adekwatną do strat, nazwijmy to społecznych, które może przy tego typu transakcji ponieść. Żeby tak się stało, musi być przeprowadzona w tej chwili ta debata. I kolejna rzecz, i myślę, że to jest kwestia uzgodniona i to też nam jako Platformie Obywatelskiej bardzo zależało na tym, żeby przedstawiciele wszystkich klubów brali udział w postępowaniu przetargowym jako obserwatorzy. Dzisiejsza uchwała nie przesądza samej sprzedaży i powtórzę jeszcze raz, SLD było gotowe przed jakimikolwiek dyskusjami ze związkami zawodowymi, z przedstawicielami pracowników podjąć decyzję o wprowadzeniu tego tematu na sesję pół roku temu. Dziękuję.
Dziękuję. Ja nie chciałbym prowadzić dyskusji nad samym wnioskiem formalnym, w związku z tym, ale żeby też nie być posądzonym o stronniczość, wnioskodawca odpowie i potem głosujemy. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, głosowanie się odbędzie, nie ma sensu długo dyskutować, natomiast jedną informację niestety nieprawdziwą muszę sprostować, bo albo kolega Sternalski nie wie, albo nie rozumie, jakie było stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To ja jako przewodniczący komisji zaproponowałem, jeżeli mamy takie rozwiązanie, że jeżeli mamy dyskutować w ogóle o prywatyzacji MPGM-u, to zaproponowałem, żeby podejmować tą decyzję dwustopniową właśnie, czyli wyrażenie zgody na wszczęcie procedury, ujawnienie wartości przedsiębiorstwa i analiz przedprywatyzacyjnych i dopiero potem w oparciu o takie informacje, w oparciu o informacje, jaki jest odzew rynku, podejmowanie decyzji, więc dyskutujmy, posługując się prawdziwymi argumentami. Ale co do konkretnego wniosku jeszcze i co do odpowiedzi, no szanowni państwo, ja proponowałem, żeby przełożyć tą dyskusję o 9 dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już ogłosić czy zamówić memorandum informacyjne. No przecież wydaje się, że to memorandum i tak będzie konieczne, tak? Że ten przetarg i tak będzie ogłaszany. Spółka i tak już poniosła pewne koszty i miasto związane z zamówieniem analiz przedprywatyzacyjnych, więc mówimy tylko i wyłącznie o opóźnieniu tego 9 dni, które mogłyby pozwolić panu prezydentowi i stronie pracowniczej dojść do ostatecznego porozumienia, bo też nie jest tak, jak wydaje się być przekonanie na tej sali, że jest zgoda i strony miejskiej, i strony pracowniczej co do wszystkich zapisów tego porozumienia. Gdyby ta zgoda była, mielibyśmy dzisiaj podpisany tekst porozumienia, nie byłoby żadnych wątpliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Nie udzielam w tej chwili żadnego głosu. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Kto z państwa jest za tym, żeby...